Wuchu na świat, prezeska Polskiej Izby Turystyki Oddziału Podlaskiego, Katarzyna Turosieńska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Koniec października, początek listopada to taki czas, który skłania nas do refleksji, do zastanowień. To też czas, kiedy za cel naszych bliższych, a czasem nieco dalszych wędrówek obieramy cmentarze. W Uchu na świat chcemy odwiedzić kilka z nich w różnych miejscach świata. Zaczynamy od nekropolii jednej z najbliższych sercom Polaków. Torossa.
Torossa, Wilno, Litwa, czyli miejsce, do którego bardzo często podróżujemy. I tak naprawdę z mego doświadczenia wynika, że każda wycieczka, która jedzie do Wilna, musi, po prostu to jest punkt obowiązkowy, musi odwiedzić cmentarz na Rossie. Z wielu powodów. Dlatego, że jest to taki bardzo polski cmentarz, dlatego, że jest tam matka i serce syna, czyli Józefa Piłsudskiego, i dlatego, że jest tam niesamowity klimat.
Na czym polega wyjątkowość Rossy?
Jest to cmentarz położony na wzgórzu, dosyć stromym, więc bardzo jest ciekawe przechadzanie się tymi alejkami między starymi krzyżami. Robi to niesamowite wrażenie. Niestety też często negatywne, ponieważ jest to, ciężko powiedzieć, że cmentarz może umierać, ale faktycznie on z roku na rok podupada. I to jest bardzo przykre. Są remontowane poszczególne pomniki, często ze zbiórek lub też za pieniądze polskiego rządu, ale trzeba jednak to tempo zwiększyć, żeby móc uratować jeszcze przed totalną rozsypką niektóre pomniki.
Bo takie miejsca to ślady naszej przeszłości.
Tak, szczególnie ta stara Rossa to nagrobki wielu sławnych Polaków.
Na jakie miejsca powinniśmy zwrócić uwagę?
Przede wszystkim ten podział na starą Rossę, nową Rossę, wzgórze Aniołów. I to jest bardzo ciekawe miejsce, obok którego z pewnością nie przejdziemy obojętnie, ponieważ jest tam dużo pomników przypominających anioły. Często są to kobiece postacie. Na pewno najbardziej znany pomnik Czarny Anioł. To jest chyba najbardziej charakterystyczny pomnik Rossy. Najczęściej fotografowany. Mnóstwo zawsze osób się tam zatrzymuje i podziwia, z jakim kunsztem został wykonany ów pomnik. Też wzgórze Literatów. Tam jest pochowanych sporo znanych osób. Między innymi Joachim Lelewel, który był profesorem historii i, jak wiele osób mówi, nauczycielem Adama Mickiewicza. Jest też Antoni Wiwulski, który był architektem i do dzisiaj stoją jego trzy krzyże na wzgórzu, takie białe, ogromne pomniki, a jest też autorem pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie, to taki nam bliższy. Jest pochowany między innymi Rafał Radziwiłłowicz. On był lekarzem psychiatrą, ale dla nas o tyle jest to ciekawa postać, że był szwagrem Żeromskiego i pierwowzorem doktora Judyma z Ludzi Bezdomnych. No i pochowany jest też Adam Piłsudski, brat marszałka. On był senatorem, był wiceprezydentem Wilna.
Ten cmentarz też ma swój szczególny urok, kiedy spacerujemy po nim jesienią.
Tak, ponieważ jest to cmentarz zalesiony, bardzo nieregularny, bardzo nierównomierny. Te alejki są wąskie, często musimy się przedzierać i tak naprawdę o każdej porze roku wygląda bardzo ciekawie, bo jeśli jesteśmy tam wiosną, te drzewa tworzą cień, jest mnóstwo ptaków w gałęziach, więc ten klimat jest taki radosny dosyć, mimo tego, że jesteśmy w miejscu, gdzie leżą zmarli. Natomiast jesienią jest właśnie dużo liści. Gdy one opadają, słychać je pod naszymi stopami, wtedy też ludzie pielęgnują groby. Bardzo dużo osób z Polski przyjeżdża, żeby poopiekować się tymi mogiłami na ten taki listopadowy czas.
Czy oprócz mieszkańców Wilna Polacy to jedyni goście cmentarza na Rossie? Czy najliczniejsi?
Tak, z pewnością jest to najliczniejsza grupa z różnych części kraju. Spotykamy się w tej części, która jest nazywana Mauzoleum Pamięci, gdzie właśnie jest ta wielka, czarna, nagrobna płyta ze złotym napisem Matka i Serce Syna.
Jeśli nie z wycieczką, warto też samemu wybrać się na taki kameralny spacer po Rossie.
Zdecydowanie, zwłaszcza, że od Ostrej Bramy to jest spacer, można przejść pieszo, tutaj naprawdę nie ma problemu. I koniecznie, to jest taka cząstka Polski za granicą.
W uchu na świat prezeska Polskiej Izby Turystyki Oddziału Podlaskiego Katarzyna Turosieńska. Odkrywamy w tym tygodniu różne cmentarze, miejsca, które rzadko są punktem docelowym naszych wypraw, wycieczek, ale jeśli trafiamy do niektórych państw, w niektóre rejony, no to okazuje się, że są takie nekropolie, których nie sposób nie odwiedzić. Tak jest między innymi z cmentarzem łyczakowskim.
Dokładnie. Tak naprawdę nie planujemy wycieczki do Lwowa specjalnie po to, żeby odwiedzić ów cmentarz, ale gdy we Lwowie jesteśmy, to musimy koniecznie być na cmentarzu łyczakowskim, bo to jest znowu cząstka Polski za granicą. Jest to jeden z najstarszych cmentarzy w Europie, bo powstał w 1786 roku i jest to niezwykle klimatyczne miejsce. Ma specjalnie zaplanowaną, zaprojektowaną zieleń. Troszkę swobodniej możemy się po nim poruszać. Są nieco szersze alejki. Zupełnie inna architektura cmentarna. Piękne rzeźbienia, mauzolea, są grobowce. To wygląda naprawdę imponująco. Bardzo dużo też przestrzeni w remoncie i są obrędowane polskimi znakami ministerialnymi, co oznacza, że nasz rząd też inwestuje w to miejsce. Jest to cmentarz położony też na wzgórzach. Będąc gdzieś na górze, widzimy w dole piękną architekturę różnych nagrobków. No i ten cmentarz jest też stworzony z pewnych części i jedna z nich to cmentarz wojskowy i współczesny, co robi ogromne wrażenie, zwłaszcza po ataku w Donbasie, ponieważ może nie wszyscy słuchacze zdają sobie z tego sprawę, że od 6 kwietnia 2014 roku, kiedy się to wszystko zaczęło, już poległo ponad 4,5 tysiąca ukraińskich żołnierzy. I te nowe, świeże mogiły są tam, w tym miejscu, na cmentarzu wojskowym i robią ogromne wrażenie, zwłaszcza gdy się podejdzie i popatrzy na tabliczki z imionami, nazwiskami i wiekiem pochowanych tam osób. Praktycznie zazwyczaj od 20 do 25 lat młodzi Ukraińcy. Z kolei ta starsza część cmentarza, no to jest cmentarz Orląt Lwowskich, czyli miejsce niezwykle ważne dla każdego Polaka. Uporządkowana przestrzeń nagrobków, identycznych krzyży, bardzo często z polskimi flagami. No i ten jeden taki szczególny nagrobek Antoniego Petrykiewicza, chłopca, który miał wtedy 13 lat, walczył o Lwów i został jako najmłodszy, do dziś najmłodszy człowiek uhonorowany krzyżem Virtuti Militari.
To miejsce, gdzie znajdziemy groby Orląt Lwowskich, to jest ten pierwszy punkt, gdzie trafiają Polacy odwiedzający cmentarz łyczakowski?
Jeżeli wchodzimy główną bramą, trzeba jednak przejść przez inne części cmentarza, ale z pewnością każda polska grupa spędza dużo czasu w tej części cmentarnej, gdzie jest cmentarz Orląt Lwowskich, bo to jest część naszej historii.
A na co jeszcze zwracamy uwagę?
Zwracamy uwagę na groby wybitnych Polaków, bo jest tam ich sporo. Na przykład grób Marii Konopnickiej, która jest bliska też nam, Podlasianom. Urodziła się przecież w Suwałkach, tam na Suwalszczyźnie mamy szlak.
Bajek. Też Muzeum Marii Konopnickiej.
Dokładnie, więc warto też zapalić lampkę na jej grobie. Jest grób Gabrieli Zapolskiej. Teraz mieliśmy czytanie moralności pani Dulskiej. Jest grób Artura Grottgera. To był wybitny malarz, przedstawiciel romantyzmu. I jeśli chodzi o inną dziedzinę, wybitny matematyk. Ja akurat z matematyką mam na bakier, ale Stefan Banach, to nazwisko jest niezwykle istotne w świecie matematyki. Te groby robią ogromne wrażenie, często nie jakimś swoim przepychem, tylko właśnie
prostotą.
I to jest niesamowite.
Na cmentarzu łyczakowskim, jak na wszystkich położonych na wzgórzu, przyjemnym bywa spacerowanie wieczorem.
Tak, zwłaszcza
w sezonie listopadowym.
W takim czasie, kiedy już płoną znicze, na Ukrainie jeszcze są często te tradycyjne znicze, które kopcą, które dają ten bardzo fajny, przyjemny zapach. I te migoczące światełka naprawdę bardzo ładnie wyglądają, jeśli stoimy na wzgórzu i patrzymy w dół. To wszystko jest takie pofalowane. Tak naprawdę już nie widzimy pomników, ale gdzieś te światła robią przepiękny klimat.
Pejzaż, który skłania do refleksji.
O tak, zdecydowanie.
W uchu na świat prezeska Polskiej Izby Turystyki oddziału podlaskiego Katarzyna Turosieńska. Czas na odwiedziny na jednym z polskich cmentarzy i tu, może zaskakująco dla niektórych, ale wybieramy się do Zakopanego.
Zakopane, kolebka turystyki pieszej, wszyscy, którzy uwielbiają góry, jadą do Zakopanego i będąc tam, koniecznie powinniśmy odwiedzić cmentarz na Pęksowym Brzysku. Brzmi groźnie, śmiesznie.
Skąd ta nazwa?
Skąd ta nazwa? To jest nazwa od fundatora ziemi, Jana Pęksy, a Brzyzek to jest w Gwarze Zakopiańskiej takie urwisko nad potokiem. I chodzi o ulokowanie tegoż cmentarza. W drodze do kościeliska możemy spacerkiem przejść z centrum Zakopanego. Już jak ktoś będzie miał dość łażenia po Krupówkach, to może przespacerować się tam. Cmentarz jest bardzo stary, powstał w 1851 roku. Jest tam około 500 nagrobków i jest to miejsce zasłużonych ludzi dla Podhala, dla Zakopanego. Nam się wydaje, że my nikogo takiego możemy nie znać, bo mieszkamy w województwie podlaskim. Nic bardziej mylnego, bo wielu Zakopiańczyków wpisało się w historię całego kraju.
Kogo spotkamy na cmentarzu Zakopanem?
Na pewno znajdziemy mogiły wielu znanych osób. Między innymi leży tam Stanisław Marusarz, były skoczek narciarski, olimpijczyk. Jest grób Kornela Makuszyńskiego, prozaik, poeta, znany przecież z Szatana siódmej klasy, Panna z mokrą głową, Awantura o Basie. Tak. Jest symboliczny grób Witkacego. No przecież To jest postać wpisana nawet już w popkulturę, nie tylko Zakopanego. Jeśli chodzi o słynne osoby ze świata kultury, na tym cmentarzu pochowany jest jeszcze Kazimierz Przerwa Tettmajer, poeta, nowelista, powieściopisarz. Jest też fantastyczny grób Sabały, bardzo znanej zakopiańskiej postaci, honorowego przewodnika tatrzańskiego, gawędziarza, pieśniarza, muzyka ludowego i kultowa postać dla Podhala. Jest też grób Władysława Hasiora, rzeźbiarza bardzo znanego. Zresztą za jego życia bardzo dużo pomników obecnie stojących na tym cmentarzu powstało właśnie w jego pracowni. Większość tych pomników w Zakopanem to są takie miniaturowe dzieła sztuki, wykonane bardzo często z drewna. One mają przepiękne rzeźbienia, są to unikalne formy. Warto zobaczyć ten cmentarz, bo nigdzie na świecie nie ma tak unikalnych form cmentarnych, jeśli chodzi o te rzeźbienia, zdobienia, taki klimat typowo zakopiański, odtworzony właśnie tam.
Czyli ma taką swoją szczególną estetykę.
Nie do podrobienia, ponieważ nam się zazwyczaj wydaje, że cmentarz to jest płyta nagrobna z jakimś epitafium. Natomiast jeśli jesteśmy na Pęksowym Brzysku, to
zrozumiemy, jak można to interpretować na wiele sposobów.
Na pewno. I też poczujemy klimat Podhala, który jednak jest zgoła odmienny od tego, co jest w innych częściach kraju. Współczesny, jeszcze bardzo taki dający do myślenia, to pomnik symbol Macieja Berbeki, który 6 marca 2013 roku zaginął w górach Karakorum. Nie odnaleziono jego ciała mimo misji, ale w to miejsce można przychodzić i zapalić symboliczną lampkę.
W Zakopanem jest też cmentarz, który jest ważny dla harcerzy, ale to nie jest ten na Pęksowym Brzysku.
Nie, to jest bliżej centrum miasta cmentarz, ale faktycznie dziękuję za zwrócenie uwagi mi jako instruktorowi harcerskiemu na bardzo ważną postać, która też ma swój grób w Zakopanem. Grób Andrzeja Małkowskiego, twórcy polskiego harcerstwa. I to też jest grób symbol, ponieważ Małkowski zginął w katastrofie morskiej na Morzu Śródziemnym, a tam jest fiolka z wodą mniej więcej z tego właśnie miejsca, gdzie zaginął i pochowany jest w grobie razem ze swoją żoną Olgą Małkowską, która zakładała z kolei żeńskie drużyny harcerskie. Do tego miejsca pielgrzymują polscy harcerze z różnych stron i zawsze można kogoś w mundurze harcerskim spotkać.
W Uchu na Świat w tym tygodniu odkrywamy różne cmentarze w Polsce i na świecie. Z nami prezeska Polskiej Izby Turystyki Oddziału Podlaskiego Katarzyna Turosieńska. Przyszedł czas na Paryż.
Nawet gdybyśmy zarzekali się, że Paryża nie lubimy, to z pewnością go kiedyś w życiu odwiedzimy, bo przynajmniej raz w życiu warto być w Paryżu. Można i nawet jest to punkt obowiązkowy moim zdaniem, wybrać się na cmentarz Père Lachaise. Jest to cmentarz-ogród. Tak naprawdę bardzo piękne miejsce, gdzie możemy spacerować, gdzie możemy podziwiać bardzo ładne popiersia, pomniki nagrobne i gdzie spotkamy mnóstwo znanych na całym świecie nazwisk pochowanych tam osób. Bardzo często można tam spotkać pielgrzymujących fanów, no bo na przykład cały czas do dzisiaj wierne grono fanów ma Jim Morrison z grupy The Doors. Mnóstwo ludzi siedzi przy jego grobie, gra, śpiewa. Tam we Francji można to robić i nikogo to nie dziwi, zwłaszcza, że Morrison ma przeskromny grób, betonowy dookoła, w środku jest ziemia, gdzie często ludzie sadzą kwiaty, zostawiają znicze i jedna mała pionowa płyta, taka sześcienna, nagrobna. I to wszystko, tylko wyryte nazwisko. Więc to też robi ogromne wrażenie.
Jeśli żyjemy tak długo jak pamięć o nas, no to takiej formy wspominania życzyłby sobie chyba każdy z nas.
Zgoła odmienne celebrowanie pamięci odbywa się na grobie Oscara Wilda, który też do dzisiaj ma wiernych swoich fanów, czytelników. I z kolei jego nagrobek jest usłany ustami, pocałunkami. Jego fanki, przyjeżdżając tam, malują sobie przy grobie usta i odciskają je na jego nagrobku. Mnóstwo jest też podpisów, które zostawiają fani. No nie są to podpisy w stylu tu byłem, natomiast są tam jakieś podziękowania. Ktoś może pomyśleć, że jest to taka przestrzeń oddana w ręce odwiedzających. My byśmy powiedzieli, że jest to bezczeszczenie tego miejsca, ale jednak jak ktoś by się wgłębił w życie samego Wilda, no to wiedziałby, że mu to na pewno teraz po śmierci również nie przeszkadza. Mm-hmm. Jest tam też pochowana dla mnie bardzo istotna postać, czyli Isadora Duncan. Ona była prekursorką tańca współczesnego.
Baletu współczesnego.
Pierwsza kobieta, która publicznie na scenie wystąpiła w obcisłym trykocie. Dzisiaj to nic wielkiego, tak? Natomiast trzeba pamiętać, że w tamtych czasach pokazanie sylwetki,
wrażenie tak, na gości.
Tak.
To czymś jak sama na gość.
Dokładnie. I tam z kolei można spotkać bardzo wiele osób, które zaczynają swoją przygodę z tańcem, bo przychodzą porozmawiać, jak zacząć, jak kontynuować, co robić w poszukiwaniu tej swojej drogi życia. Duncan była Amerykanką, więc też później podróżowała po Europie i skończyła swój żywot właśnie we Francji. No i wielcy tego świata, kompozytor Bizet, osławiony przez swoją Carmen. To jest cmentarz, który żyje. I on dostarcza też wielu doznań artystycznych. Mnóstwo performerów się tam pojawia i nikogo nie dziwi. To nie jest miejsce ciszy, jak wiele polskich cmentarzy. To miejsce jest po prostu ogromną atrakcją turystyczną.
I też przestrzenią działań kulturalnych.
Tak, i jest to naturalna sytuacja. To nie jest nic jakiegoś gorszącego, nic dziwnego. No i oczywiście dla nas, dla Polaków, wybitna postać naszej kultury, czyli Fryderyk Chopin. Ma bardzo też skromny pomnik. To chyba biały marmur, jego twarz z profilu wyrzeźbiona, a na górze jest postać kobiety. Pomnik otoczony takim czarnym, metalowym płotkiem. Niewielki naprawdę, ale od razu charakterystyczna twarz z tym lekko garbatym nosem.
Ślady obecności Polaków przy tym grobie.
Miniaturowe, małe chorągiewki biało-czerwone. Są składane kwiaty z biało-czerwonymi wstążkami. Słychać też język polski.
Po cmentarzu, ogrodzie możemy spacerować godzinami?
Dniami nawet. Jest to niezwykłe miejsce. Tak naprawdę ja wybrałam tylko nieliczne osoby, które są tam pochowane, ale co drugi, co trzeci grób to na pewno będzie jakieś znane nazwisko, które kojarzymy czy z historii, czy z muzyki, czy z malarstwa. Tam leżą po prostu postacie wybitne.
W uchu na świat prezeska Polskiej Izby Turystyki oddziału podlaskiego Katarzyna Turosiewicz Gdańska i zabierasz nas na cmentarz w Wiedniu.
To jest jeden z największych cmentarzy w Europie. Zajmuje 250 hektarów. Jest tam już pochowanych ponad 3 miliony osób.
Cmentarz czynny.
Czynny cmentarz, ogromny. Moim zdaniem wygląda to trochę jak miasto w mieście.
Co wyróżnia cmentarz wiedeński oprócz wielkości?
Niezwykłe uporządkowanie. Od razu, gdy staniemy przy głównej bramie, zresztą monumentalnej, jest to taka biała przestrzeń z dwiema ogromnymi kolumnami. Przechodzimy przez bramę i stajemy przed wielką tablicą, która pokazuje plan. I od razu widać, że jest to wszystko od linijki. Cmentarz ma kilka części. Praktycznie każde wyznanie, każda grupa religijna ma swoją część i jest chowana w tej przestrzeni. Także mamy stary i nowy cmentarz żydowski, jest cmentarz ewangelicki, część chrześcijan, kościołów ortodoksyjnych, przestrzeń dla wyznawców islamu, przestrzeń dla wyznawców buddyzmu i to są takie jakby dzielnice na tym cmentarzu. Dodatkowa rzecz, która wyróżnia ten cmentarz i tutaj ciekawostka, jest tam park, taki użytkowy park. W ogóle alejki w tym cmentarzu są to aleje utwardzone, więc łącznie tworzą ponad 80 kilometrów ścieżek rowerowych, którymi Wiedeńczycy po prostu się przemieszczają, odpoczywają tam, relaksują się. Jest tam ogromna przestrzeń, w której można oddychać pełną piersią. Ja wiem, że może cmentarz to nie jest najlepsze miejsce do tego, żeby się relaksować, ale on jest w taki sposób pomyślany. Mało tego, tam żyją dzikie zwierzęta. Jest tam między innymi stado jeleni, około 20 sztuk, które normalnie sobie tam funkcjonuje w zamkniętej bądź co bądź przestrzeni, ale sobie żyją swobodnie, znajdują pożywienie. Są tam na przykład też dzikie wiewiórki, które już są tak oswojone, że jedzą z ręki. I mieszkańcy Wiednia bardzo często tam przychodzą na spacery z dziećmi, żeby te zwierzątka dokarmiać.
Czyli taki cmentarz o charakterze parkowym.
Tak, zaprojektowany dla zmarłych i dla żywych. Taka przestrzeń, która troszeczkę odczarowuje nam cmentarze. Pokazuje, że na cmentarzu można też żyć. Że ci, którzy już odeszli, wcale nie mają nic przeciwko temu, aby ci, którzy żyją,
spacerując alejami cmentarnymi, cieszyli się życiem.
I tak to zostało pomyślane. A ciesząc się tym życiem, możemy jednocześnie odwiedzić wielkich tego świata, którzy spoczywają w Wiedniu. I oczywiście,
kto został pochowany w Wiedniu?
Wielcy kompozytorzy przede wszystkim, czyli Ludwig van Beethoven, Brahms, Schubert. I ojciec i syn, było takich dwóch panów. Ojciec był znany z tego, że komponował walce, piękne wiedeńskie walce. Natomiast syn Strausy komponował operetki. Zemsta nietoperza to chyba jedna z jego bardziej znanych operetek, ale jest też pochowana postać z współczesnej kultury austriackiej. Słynny austriacki wokalista i muzyk o pseudonimie Falco.
Muzyka wielkich kompozytorów rozbrzmiewa?
Ja byłam kilkukrotnie na cmentarzu centralnym w Wiedniu i faktycznie zdarzyło mi się słyszeć dźwięki muzyki poważnej, ale to nie były jakieś koncertowe wykonania, tylko fani tych wielkich kompozytorów przychodzili i przy pomniku danego kompozytora odtwarzali ich muzykę.
W Uchu na Świat dziś odwiedzaliśmy wielkie cmentarze, na których pochowani są słynni ludzie kultury, sztuki, ale w tych pierwszolistopadowych dniach, które przed nami, warto też dostrzec maleńkie, lokalne nekropolie, te położone blisko nas.
Każdy z nas ma jakieś ważne miejsce z różnych względów. Jakiś cmentarz jest dla nas szczególnie istotny, bo leżą tam nasi bliscy, przyjaciele, ktoś, kto był dla nas ważny, a już go nie ma. I tak naprawdę to często w naszych głowach tworzymy sobie taką przestrzeń do kontemplacji. Natomiast warto pójść wieczorem na cmentarz ze światłem pamięci. Niezależnie od tego, czy leży tam ktoś z naszych bliskich.
Pięknie dziękuję za spotkanie. Gościem Ucha na Świat była prezeska Polskiej Izby Turystyki Oddziału Podlaskiego Katarzyna Turosieńska.
Dziękuję bardzo.